Chcę się dzisiaj dzielić takim słowem, takim przesłaniem o budowie świątyni Pana. Otwórzcie ze mną księgę Zdrasza. Trzeci rozdział. I przeczytam Zdrasza, trzeci rozdział od 8 wersetu do 4 rozdziału i 3 wersetu. Zdrasza 3:8 do 4:3. Może jeszcze odpowiem troszeczkę do kontekstu, zanim tutaj się otworzą. To wiecie o tym, słyszeliście o tym, że czytaliście o tym nieraz, że Izrael został przez króla Nebukadnezara praktycznie wzięty do niewoli, do Babilonu. Tam 6 wieków przed narodzeniem Pana na ziemi. No i świątynia jerozolimska została zburzona. Wielki dramat dla całego narodu. Izrael został uprowadzony do niewoli babilońskiej. I okej. Okay. Najpierw Izrael został uprowadzony do niewoli, później Juda. Okej. Okay. W każdym razie tutaj czytamy w księdze Zdrasza, jak już Pan Bóg daje łaskę, żeby wrócili do swojej ziemi. Najpierw Nebukadnezar zniszczył świątynię, wziął lud w niewolę. I kiedy czytamy księgi prorockie, księgi proroków, to widzimy, że to się stało z powodu bezbożności Izraela i Judy. Że Bóg wziął, dopuścił do tego wszystkiego z powodu bezbożności swojego ludu. I teraz w księdze Zdrasza czytamy, że Bóg tak jakby tą ranę, którą im zadał, znów leczy i sprowadza ich z powrotem do swojej ziemi. I w tym kontekście właśnie przeczytamy Zdrasza 3:8 do 4:3. A w drugim roku po ich przybyciu do domu Bożego w Jeruzalemie, w drugim miesiącu, Zerubabel, syn Szaltiela, Jeszua, syn Josadaka i reszta ich braci, kapłani i lewici oraz wszyscy, którzy powrócili z niewoli do Jeruzalemu, rozpoczęli odbudowę, ustanawiając lewitów w wieku od 20 roku życia wzwyż nadzorcami robót przy budowie domu Pana. Stanęli więc Jeszua, jego synowie, jego bracia, Kadmiel, Binnuj i Hodowiasz razem z synami Judy, jak jeden mąż, aby kierować tymi, którzy pracowali przy budowie domu Bożego, synami Henadada, ich synami i swoimi braćmi lewitami. Gdy zaś budowniczowie położyli fundamenty świątyni pańskiej, wystąpili kapłani w szatach z purpury, z trąbami, a lewici synowie Asafa z cymbałami, aby chwalić Pana, jak to ustanowił Dawid, król izraelski. I zanucili pieśń pochwalną i dziękczynną Panu, że jest dobry i że jego łaska nad Izraelem trwa na wieki. Także cały lud wznosił głośno krzyki radości, chwaląc Pana za to, że został położony fundament świątyni Pana. Lecz wielu spośród kapłanów i lewitów oraz naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało i na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło krzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośno okrzyki, a głos ten słychać było daleko. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, do Jeszuły i do naczelników rodów i rzekli do nich: będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak wy, i składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Lecz Zerubabel, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów z Izraela odpowiedzieli im: nie godzi się, abyście wy razem z nami budowali świątynię Bogu naszemu, gdyż my sami budować będziemy dla Pana Boga Izraela, jak nam nakazał Cyrus, król perski. Czytamy tu pod koniec tego fragmentu właśnie o tym, że Cyrus, król perski, wydał ten nakaz, żeby Izrael wrócił do swojej ziemi. Także widzimy, że Bóg używa pewnego króla pogańskiego, Nebukadnezara, żeby wziąć ten lud w niewolę. I używa później znów pewnego króla pogańskiego, żeby sprowadzić ten lud z powrotem. Tak jakby podobny sposób Pan Bóg używa. I widzimy, że takie rzeczy Pan Bóg w ogóle robi. Czasami też ludzi, w życiu ludzi wierzących. Kiedy zobaczymy do księgi Joba 5:18, to tutaj czytamy właśnie pewne słowa, które są rzeczywistością, gdzie Pan Bóg tak działa po prostu. Księga Hioba 5:18, kawałeczek tylko dalej, w Brytyjkach 5:51, strona. Hioba 5:18, bo on rani, lecz i opatruje. Uderza, lecz jego ręce leczą. Tak często działa Bóg. Ale kiedy rani, kiedy uderza, tak jak uderzył Izraela, to jest to bolesne, bez wątpliwości, ale jest to konieczne. I często Pan Bóg uderza też w nasze życie na różne sposoby. I często możemy powiedzieć, no to nie jest tak, jak ja bym sobie to chciał w moim życiu, jak to się układa wszystko, moje życie wygląda. Ale Boży cel jest, żeby przez wszystkie rzeczy, jakie dzieją się w naszym życiu, żeby nas upodobnić do obrazu Syna Jego. Żeby nasze charaktery były przekształcane na podobieństwo Syna. I dlatego Słowo Boże mówi: dziękujcie za wszystkie rzeczy. Za wszystko, co się dzieje. I mówi też, że wszystkie rzeczy w życiu dziecka Bożego służą ku dobremu. Że Pan Bóg prowadzi je, obraca je ku dobremu. I my często mówimy, no jak to, jak mam dziękować za coś, co jest dla mnie, wydaje mi się być nieszczęściem, wydaje być mi się czymś, co mi nie pasuje, co mnie smuci. Ale właśnie Pan Bóg jest w stanie obrócić to ku dobremu, dlatego za wszystkie rzeczy nawołuje, żebyśmy dziękowali. Kiedy spojrzymy do tej księgi Ezdrasza, do 3 rozdziału, na ten tekst, który czytaliśmy, to widzimy tutaj parę takich centralnych postaci. I widzimy Zerubabela na przykład. I Zerubabel znaczy mniej więcej tyle, co już jak nazwa słyszymy to imię, Zerubabel, to znaczy tyle, co ten, który wyrósł z Babel, z Babilonu, tak, który jest potomkiem jakby Babilonu. I to był tak jakby w tym czasie przywódca Izraela, można powiedzieć. I mamy też Jeszuę, tutaj jakiś Jeszua, czy Jozue, moglibyśmy powiedzieć, albo Jezus, byśmy mogli o niego powiedzieć. Widzimy, że tłumacze są bardzo kreatywni w naszych Bibliach. To jest właśnie w tym czasie arcykapłan, najwyższy kapłan właśnie ludu. I teraz czytamy, że w tym czasie dzieje się już teraz coś szczególnego. Żydzi są już z powrotem na tym terenie. Nie wiem, jakaś część ich, nie wszyscy z tego co wiem, ale jakaś duża część już jest z powrotem. I teraz zaczynają odbudowywać świątynię Pana. Pierwsza świątynia była potężna. Była piękna. I została zburzona. Bóg pobłogosławił tę pierwszą świątynię, kiedy zstąpił w swojej chwale i wypełnił ją swoją obecnością. Pobożni Żydzi to jeszcze pamiętali, jeszcze ci najstarsi z tego grona, oni pamiętali jeszcze ten piękny czas. I teraz po tej hańbie, po tym zniszczeniu, kiedy lud Boży ubolewał, kiedy Daniel modlił się: Boże, kiedy w końcu dasz nam wrócić do naszej ziemi? Teraz lud Boży wraca i zaczyna odbudowywać świątynię. I czytamy tutaj w 10 wersecie o tym, że Pierwszym oczywiście krokiem do odbudowy świątyni jest położenie fundamentu. Każdy budynek musi mieć fundament. I w momencie, kiedy fundament zostaje położony, pierwsza czynność przy budowie, nastaje potężna radość w całym ludzie Bożym. Ważne jest, że lud jest w jedności. Lud stoi jako jeden mąż. W 9 wersecie czytamy właśnie o tym, że stali jak jeden mąż. A na ich czele był Jeszua. Czytamy w 9 wersecie. Jeszua staje jakby jako główny nadzorujący budowy. Jeszua, Jozue, Jezus. Jeszcze raz, to jest w oryginale to samo imię. I fundament zostaje położony, lud stoi w jedności. I teraz niektórzy zaczynają się śmiać, radować się, cieszyć się. Chociaż tylko fundament leży. Jeszcze tutaj nie ma nic poza tym. Jest tylko fundament. I widzimy też płacz wśród kapłanów i lewitów, którzy byli już starsi, którzy pamiętają tę pierwszą świątynię. Oni wiedzą, to teraz będzie znów odbudowane, co widzieliśmy. Ta chwała, którą widzieliśmy, ona znów będzie. I musiało być tam bardzo, bardzo głośno. W 13 wersecie czytamy pod koniec, że głos ten słychać było daleko. Najwyraźniej tak daleko, że w 4 rozdziale od razu czytamy na początku, że wrogowie Judy usłyszeli te radosne okrzyki. Może doszła ich do wieści, że ktoś im powiedział, słuchaj, tamci tak się cieszą, tam coś się dzieje. Nie wiemy, czy słyszeli te okrzyki, czy słyszeli o tych okrzykach. Ale musimy zdać sobie z tego sprawę i oni też to wiedzieli i w piśmie całym to widzimy, że kiedy lud Boży zbliża się do Boga, kiedy dzieło Boże jest odbudowywane, tam wróg Boży jest blisko, nie jest daleko, nie śpi.
Zawsze.
Diabeł, czytamy, że chodzi jak lew ryczący, patrzy, kogo by pochłonąć. Z tego, co wiem, to lwy też jedzą padlinę. No ale na pewno przypuszczam, że lew jest bardziej zainteresowany żywą zwierzyną. Myślę, że z tego to jest najfajniejsze. Może złapać, pobawić się tą ofiarą i na żywca ją zabić. Ciepła krew, ciepłe mięso.
Lew sam sobie jest leniwy, to lwica.
Okej, ja też się nie znam tak naprawdę. Tylko staram się tak jakby most zbudować z tego, co chcę powiedzieć, że Bóg po prostu... Diabeł, ta rzeczywistość jest, diabeł próbuje, oczywiście on chce tych żywych, on chce nas. I widzimy też, i też wszystko, co kocha Bóg, to chce diabeł. Jeśli Bóg coś bierze, to diabeł od razu chce też tam być i zamieszać, i zniszczyć. I widzimy, że to będzie ciągnęło się aż do samego końca, aż do ostatnich stron Biblii, czytamy o tym. Nawet pod sam koniec Izrael jest goniony, jest atakowany, ta niewiasta na pustyni przez diabła. I w 4 rozdziale czytamy właśnie tutaj, że ci wrogowie, oni przychodzą tak bardzo sprytnie, kiedy przychodzą do ludu Bożego. Oni mówią, my w sumie razem z wami byśmy mogli odbudować tą świątynię, bo my przecież służymy temu samemu Bogu. To wszystko jest to samo. I czytamy tą mężną odpowiedź przywódcy ludu i arcykapłana ludu. W 3 wersecie. I ta odpowiedź tak naprawdę brzmi: my nie będziemy wspólnie z wami tej świątyni budować. Nie będziecie z nami tej świątyni budować. Nie będziecie dzieła Bożego, do dzieła Bożego ręki przykładać. Warto na ten fragment spojrzeć właśnie z takiej też perspektywy, jaką my dzisiaj mamy. Kiedy spojrzymy do pierwszego listu do Koryntian i trzeciego rozdziału, tam czytamy o tym, że i my jesteśmy Bożą budowlą. My jesteśmy Bożą świątynią, którą Bóg buduje. Chciałbym przeczytać pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, i przeczytam od wersetu 9 do 16. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże. Gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się stoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Tutaj czytamy o tym właśnie, że jesteśmy Bożą świątynią. I czytamy o tym w wersecie 10, że ta świątynia może mieć tylko jeden fundament, którym jest Jezus Chrystus. Jak spojrzymy do tej księgi Ezdrasza, jak przypomnijmy sobie, widzieliśmy, że kiedy fundament był położony, to cały obóz był radosny. Cały lud szarał z radości. Mówił, teraz już jest tak, jakby to było odbudowane. Czego tam nie widać, czego tam nie widzimy, jakbyśmy dalej czytali w księdze Ezdrasza, to budowa była później przerwana na około 15 lat. Ponieważ ci wrogowie, oni w najróżniejsze sposoby próbowali tą budowę zatrzymać. Zastraszyć ich. Ostatecznie nawet namawiali późniejszych królów, żeby oni już odstąpili od tej decyzji Cyrusa. I nie pozwolili na odbudowę. Aż ostatecznie słowo Pana zostało posłane przez proroków i znów budowa się zaczęła. Ale lud Boży tego wszystkiego nie widział. I czasami my dobrze, że nie wiemy, co jeszcze przyniesie przyszłość. Nie wiemy tego często. Czasami Bóg daje zobaczyć coś. To jest wtedy Jego łaska, jeśli daje nam zobaczyć, co przyniesie przyszłość w jakiś sposób. Ale często tego nie wiemy, ale to, co wiemy, że fundament jest położony. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to ten fundament, on leży, on jest. I on jest, to jest ten dobry fundament. I to jest powodem dla nas do radości. I dzisiaj powinniśmy się zapytać, czy ja cieszę się, czy mam radość w sercu, że ten fundament w moim życiu, że Jezus jest moim fundamentem mojego życia.
Najlepszy fundament.
I to jest też powód, żeby cieszyć się. Możemy powiedzieć, no ale jeszcze tyle do budowy. To jeszcze jest niedobudowane, to jeszcze jest niedokończone. Ale fundament jest właściwy. Budujesz na tym właściwym fundamencie. Jesteśmy Bożą budowlą, Słowo Boże mówi w wersecie 9. Budowlą Bożą jesteście. Fundament Chrystus jest założony. I teraz spójrzmy na trzy fragmenty, co wynika z tego, że fundament właściwy jest założony. Filipian 1:6. Może jeszcze czwarty, od czwartego wersetu. Może, czwarty werset jeszcze nadmienię. Tam nie macie na kartce, ale czwarty werset. Paweł tutaj pisze: zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Paweł cieszy się z Filipian. Czemu? Szósty werset. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Będzie pełnił to dzieło aż do dnia Chrystusa Jezusa. Po pierwsze, dlaczego to dzieło, o którym tu mowa, musi być pełnione do dnia Chrystusa Jezusa? Czytaliśmy o tym, studiowaliśmy to jakiś czas temu, że dzień Pański, dzień Jezusa, dzień Chrystusa, to będzie dniem wylania gniewu. Nie wiem, czy pamiętacie, Apokalipsa, pod koniec chyba 5 rozdziału w Apokalipsie, jest napisane, że nastał dzień gniewu Boga i Baranka. Pamiętacie to? Dzień Pański. Pamiętamy Tesaloniczan, którzy byli przestraszeni, że dzień Pański już nastał i oni zostali. Studiowaliśmy to dokładnie, że wynikało to dla nas z Pisma, że pochwycenie będzie przed Dniem Pańskim. I po pochwyceniu Dzień Pański nastaje, zaczyna się ten czas, gdzie Bóg wylewa swój gniew na ziemię. Znaczy to, że do dnia Jezusa Chrystusa, do Dnia Pańskiego, to dzieło naszej przemiany, ono już będzie zakończone. Bo najpóźniej w momencie pochwycenia cały Kościół będzie przemieniony w ciało uwielbione, podobne do ciała Jezusa Chrystusa. O tym czytamy. I tam już nie będzie skazy ani zmazy. Jeszcze będzie, nie będzie już żadnych brudów na oblubienicy. Ona stanie przed Mesjaszem, przed Chrystusem. Tam będzie jeszcze sąd baranka, o tym czytamy. Czyli będziemy, o tym też czytaliśmy przed chwilą w liście do Koryntian, że będziemy jak przez ogień przechodzić z materiałami, z których budowaliśmy. I potem już nie będzie skazy, nie będzie żadnego brudu na oblubienicy. Żadnego braku na niej nie będzie. Dlatego czytamy w Apokalipsie, że oblubienica jego przygotowała się. Tam już nic nie ma, co by brakowało. Ona jest piękna. Jak sobie też przeczytacie, Psalm 15 na przykład o tym mówi, jak oblubienica dla króla jest przyozdobiona, gotowa, piękna. Podziwia, mówi, ona jest dokładnie taka, jaką bym chciał. I tacy będziemy. Dlatego, bo fundament jest właściwy. Jeśli Chrystus żyje w twoim sercu, to fundament jest właściwy i wszystko będzie na swoim miejscu. I możemy dziękować za to. To jest powód, żeby dziękować. To jest powód, żeby się radować. Powiedzieć: Panie, dzięki, że Ty mi to dałeś, że ja to mam. Mamy cenną obietnicę w Słowie Bożym. Psalmista mówi: cieszę się z Twojego słowa jak z wielkiego skarbu, jak z wielkiego, nie wiem, jak to jest, rabunku, jak już tak jest napisane, że wielki, z czegoś wielkiego, co otrzymałem. Otwórzmy jeszcze Hebrajczyków 13:5. Kolejna rzecz, która wynika z postawionego właściwego fundamentu. Hebrajczyków 13:5. Oj, chyba źle zapisałem. U was też zapisałem 13:5? Ajaj. Nie, to dobrze zapisałem. Okej, okay. Już myślałem, że źle zapisałem. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj Pan mówi: nie musisz biec, żeby mieć więcej, żeby zatroszczyć się o wszystkie sprawy. Musimy się troszczyć o różne sprawy. Ale Pan Jezus powiedział, dosyć ma dzień swoich trosk, prawda? Nie troszczy się o jutro. Bo zawsze coś będzie. Co jeszcze brakuje? Co jeszcze trzeba zrobić? Co jeszcze jest nie tak? Co, nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie za tydzień, za miesiąc. Ale Bóg obiecał, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bo to jest tak, jakby Bóg powiedział, ja muszę swoją świątynię zostawić, ja te fundamenty, ja muszę je zostawić. To jest nieodbudowane, ale ja muszę to zostawić, bo to nie ma szans, żeby to odbudować. Ale On chce odbudować tą świątynię. Kolejna rzecz, która wynika z właściwego fundamentu, czytamy ją w Efezjan 1, 13-14. Efezjan 1, 13-14. Mowa jest do Efezjan, mowa jest do wierzących. W Nim i wy, w Chrystusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Kim jest, kogo jesteśmy własnością? Zobaczcie. Nie należycie już do siebie samych, Paweł mówi w innym miejscu. Jesteśmy Jego własnością. Dlaczego miałby nas opuścić? Dlaczego miałby swoją własność porzucić i ją zostawić? Tego nie zrobi Pan Bóg. Bo powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I dlatego dał tą gwarancję, tą rękojmię, tu czytamy, rękojmię Ducha Świętego. Zapieczętował nas. Kiedyś się pieczętowało coś takiego, jak król miał pieczęć i pieczętował coś, to tam nikt nie mógł tego zerwać. Nie wolno. Nie wolno tego dotknąć. Pieczęć królewska mówiła, to jest moja własność i nikt poza mną nie może tego dotknąć. Więcej, kiedy narzeczony i z narzeczoną już zapisywali, spisywali umowę małżeńską, tak zwaną ketubę w Izraelu w tamtym czasie, to wtedy pan młody musiał dać zastaw. Musiał dużo pieniędzy albo jakichś skarbów zostawić. I to było gwarancją tego, że narzeczony w swoim czasie przyjdzie z powrotem po swoją narzeczoną i ją weźmie do siebie i będzie ślub. Czyli umowa była spisywana i on odchodził na jakiś czas. Ale żeby rodzina panny młodej miała gwarancję, że on wróci, on musiał właśnie duży, duży zastaw zostawić tam. I dlatego Duch Święty jest w nas. W Bożej świątyni jest Duch Święty. I dlatego wołamy, przyjdź Panie Jezu po oblubienicę. Dlatego oblubienica w historii Kościoła nigdy nie mówiła, Panie Jezu, przyjdź jutro, tylko zawsze mówiła, Panie Jezu, przyjdź teraz. Bo przecież narzeczona czeka gorąco na przyjście narzeczonego, bo go kocha. Także wracając do fundamentu 1 Koryntian 3, to jest powód, żeby dziękować, żeby być pełnym radości. Panie, Ty tą świątynię budujesz. I czytamy w księdze Ezechiela coś takiego, nie otwieram teraz tego, ale w księdze Ezechiela jest wzmianka o tym, że Boża chwała opuszcza świątynię. Że Bóg się odsuwa, zostawia tą świątynię. Inaczej jest z nami dzisiaj. Duch Święty, który mieszka w nas, poświadcza, że Pan nie opuścił świątyni. Że potwierdza to, że Pan świątyni nie opuścił.
Bestätigt.
Dlatego Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, który mieszka w was, który przyjął to ciało jako mieszkanie dla siebie. Jeszcze, kiedy zobaczymy 3:16, 1 Koryntian, właśnie jest napisane, Duch Boży mieszka w was. I teraz pytanie, jak żyjemy? Jak żyjemy? I to pytanie możemy skierować do nas z 16 wersetu. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I że Duch Boży mieszka w was, bracie i siostro? Czy ty tego nie wiesz? Czy ty tego nie rozumiesz? Że Duch Święty mieszka w tobie? Jest wiele rzeczy, gdzie możemy zasmucać Ducha Świętego. I tak naprawdę to zasmucanie Ducha Świętego jest wtedy, kiedy zapraszamy wrogów, żeby oni budowali z nami tę świątynię. Ale w księdze Ezdrasza czytamy, że przywódca ludu Zerubabel i arcykapłan Jeszua powiedzieli wrogom, nie będziecie z nami budować tej świątyni. Dzisiaj mamy Jezusa, który jest naszym królem, jest przywódcą ludu i jest naszym arcykapłanem najwyższym. Jeszua, prawdziwy ten Jezus, ten Jahwe jest zbawieniem. I on też powiedział, nie brataj się ze światem. My możemy powiedzieć, no ja nie buduję razem ze światem, nie budujemy kościoła razem ze światem. Chociaż w czasach ekumenizmu ludzie próbują i tutaj na różniejsze rzeczy. Ale pytanie, czy w naszym sercu nie budujemy, nie bierzemy ze świata, nie budujemy razem obok siebie, tak jakby klocki stawiamy Pana Boga i klocki stawiamy budowlę świata. Budowla jeszcze jest niedoskonała, jeszcze jest niedokończona w nas. Ale dlatego Duch Święty jest i Pan dokończy tej budowli. Pan chce tą budowlę dokończyć. A my musimy patrzeć, żeby budować z dobrych materiałów. Kiedy świątynia była budowana, już nawet kiedy namiot zgromadzenia był budowany, to Izraelici dobrowolnie przynosili ozdoby. Izraelici dobrowolnie przynosili jakieś złoto, srebro, najcenniejsze. A w końcu nawet Mojżesz musiał powiedzieć, już starczy, już za dużo tego, już nie przynoście więcej. Dzisiaj nie do pomyślenia w kościołach też, nie? Żeby ludzie powiedzieli, nie, już nie przynoście pieniędzy, już nie potrzebujemy nic pieniędzy. Ale o tej świątyni nie mówimy. Nie mówimy o jakichś ludzkich budowlach, ale mówimy o Bożej świątyni, którą On buduje. On w nas buduje tą świątynię. I musimy wystawiać się po te dobre materiały, nie po to, co jest łatwe. Łatwe rzeczy, wiemy z praktyki, że to, co jest cenne, to nie leży na ulicy, to nie jest byle jakie, to nie jest tanie i tego jest mało. I musimy wiedzieć, że wszystko, co jest tanie, to są materiały łatwopalne, jak słoma, drewno, wszystkie te rzeczy, one łatwo spłoną. Dlatego musimy budować z cennych materiałów. Jak to robić? Dobrowolnie dawać Panu to, co mamy najlepsze. I właśnie na temat, jak budować, jeszcze w pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Tam też jest mowa o budowaniu. I przeczytam pierwsze 10 wersetów. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym. Ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. O kim to jest, musimy pomyśleć wpierw. Wprawdzie na początku listu, pierwszego listu Piotra, czytamy o tym, że list jest skierowany do wychodźców rozproszonych. Czyli do Żydów w diasporze, którzy zostali, rozproszyli się po różnych narodach. Ale śmiem twierdzić, że możemy to słowo przyjąć też do nas. Dlatego, bo Słowo Boże mówi, że i my, czyli wierzący z pogan, jesteśmy Bożym kapłaństwem. Do tego może objawienie Jana, 5 rozdział. Może otwórzcie, jeśli chcecie, żeby zobaczyć to. Objawienie Jana 5, 9 i 10 o tym mówi. Objawienie Jana 5, 9 i 10. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś, to jest o Jezusie, kiedy przeczytamy kontekst o baranku. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. To Bóg z nas zrobił. Jezus swoją krwią z wszystkich ludów, wszystkich języków, wszystkich narodów wybawił i wybawia ludzi jako królewski lud i kapłaństwo. Dlatego możemy spojrzeć na ten pierwszy list Piotra, drugi rozdział i przyjąć to do nas. Werset 10 mówi, że z miłowania dostąpiliśmy. Koniec wersetu 10 mówi o tym. Teraz z miłowania dostąpiliście. Szymon, masz? 1 Piotra 2,10? Bo nie tłumaczysz. Teraz z miłowania dostąpiliście?
Okay.
To znaczy, że to już się dokonało w naszym życiu. Dziecko Boże z miłowania dostąpiło. Już to się stało. Nie możemy zarobić sobie na Boże zmiłowanie. Ono już się dokonało przez Syna Bożego. I czytaliśmy o tym w księdze Ezdrasza, że wrogowie Boży chcieli razem budować właśnie tą budowlę. I 1 Piotra 2,1 mówi właśnie o też takich pewnych wrogach naszej duszy. I zobaczcie, pierwszy werset mówi: odrzuciwszy więc wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę i zazdrość i wszelką odmowę. To są rzeczy, które musimy jako dzieci Boże odrzucić. Tego nie może mieć miejsca w naszym życiu. Jeśli w sercach naszych jest złość, jest zdrada, zdradzamy Pana, zdradzamy bracia, jest obłuda, udajemy, że żyjemy Bożym życiem. Tak? Nie jest to prawdziwe, nie jest to autentyczne. Jeśli jest zazdrość w naszym życiu, jest obmowa, To jest tak, jakbyśmy mówili wrogom Bożym, chodźcie, budujcie razem z nami świątynię. Ale co będą robić wrogowie Boże? Oni będą sabotować budowę świątyni. Oni będą udawać, że to jest, można to pogodzić, możemy razem to budować, ale oni będą niszczyć tę świątynię. I tutaj rzeczywiście pytanie jest, na ile Duch Święty będzie to znosił? Te zasmucanie go przez te wszystkie rzeczy. Także nie budujmy z wrogami duszy, ale zamiast tego, drugi werset mówi, zamiast tego zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. To jest to mleko niesfałszowane. Niesfałszowane. Słowo Boże jest tym mlekiem, którego musimy pragnąć, którym Słowo Boże mówi, jest fragment, który mówi, że niech Słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. Bogacie niech w was mieszka. Wypełniaj się tym Słowem. Niech ono cię przesiąka. I to nie jest religijne ćwiczenie. Bo w trzecim wersecie czytamy, że czegoś spróbowaliśmy. Gdy żeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Kiedy spróbowałeś, że Pan jest dobry. I to się dzieje właśnie przy założeniu fundamentów w życiu dziecka Bożego. Kiedy Jezus wkracza do serca człowieka, zmienia to serce, zbawia duszę, wybacza nam wszystkie grzechy w tym momencie, to wtedy kosztujemy: Pan jest dobry. Pan jest dobry. Nikt nie musi stać z religijnym batem obok i mówić: czytaj, módl się, rób to, rób tamto. Ale jest to naturalnym pragnieniem, że pragniesz tego mleka. To jest coś, co w dziecku Bożym się rusza i nie trzeba go do tego, jakby to powiedzieć, batem zmuszać. Dlatego tak Piotr mówi, kiedy przecież zakosztowaliście, że Pan jest dobry. I teraz rzeczy, które wtedy z tego wynikają. Czwarty werset mówi: przystąpcie do Niego. Podejdź do Chrystusa. Słowo Boże mówi. Czy my podchodzimy do Zbawcy? Przedtem była mowa, żeby spojrzeć na Chrystusa, żeby patrzeć na Zbawcę. Spójrz na Chrystusa. Także tutaj Słowo Boże mówi: przystąpcie do Niego, jeśli wiecie, kim On jest. Podejdź do Chrystusa. To jest to, co musimy robić. Bo możemy po prostu do Niego nie podchodzić i powiedzieć sobie: no ale no, kiedyś podszedłem, było fajnie, ale teraz już czemu ja mam jeszcze w ogóle podchodzić? Także przystąpcie. Werset 5 daje nam nakaz: wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Budujcie się. Musimy te materiały budowlane mieć. Musimy te cenne materiały zbierać. Po co to robimy? Jesteśmy pchani przez miłość Bożą, jeśli to robimy. Bo chcemy służyć Panu. I dalej o tym pisze w 5 wersecie: w kapłaństwo święte, jesteśmy kapłanami Boga, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Werset 5. Aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Przez kogo składamy te ofiary? Tylko przez Jezusa Chrystusa. Jeśli dzisiaj powiem: ja to zrobię, to jest moje dzieło. Ja dzisiaj zrobię to i będę tamto robił, podobać się Panu. Wszystko, co robimy, robimy przez Jezusa Chrystusa. Prosimy przez Niego. Dziękujemy przez Niego. Bo jak Pan mógłby przyjąć nas? Ale czy On nie jest godzien? Czy jest fundament Jezus Chrystus nie jest godzien? Czy Duch Święty w nas nie sprawia tego, że możemy przyjść? Możemy. Jesteśmy dziećmi Bożymi i możemy przyjść. I takie duchowe ofiary, kiedy służymy Bogu, składając duchowe ofiary, w duchu, kiedy służymy Bogu, On to przyjmuje. A wtedy czytamy w pod koniec szóstego wersetu, kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Jeśli chodzisz we wierze w Pana Jezusa, nie zawiedziesz się. Jeśli chodzisz bez wiary w Pana Jezusa, zawiedziesz się. Oni cieszyli się przy tej świątyni, przy budowie świątyni, bo widzieli fundament. Radowali się, bo ten fundament był dla nich widoczny. Nie zdawali sobie sprawy, kiedy, jeśli Pan położył fundament, jeśli Pan to sprawił, to wszystko będzie na dobrej drodze. Nawet wśród trudności. I dlatego siódmy werset mówi: dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Czy wierzysz dzisiaj Panu? Wierz Jego Słowu. To będzie on dla ciebie rzeczą cenną. Ale jeśli nie połączysz z wiarą tego słowa, które czytasz, to nie będzie rzeczą cenną. Nie będzie dla ciebie rzeczą cenną Boże Słowo, Boża obietnica. Twoje serce nie będzie się radować, kiedy czytasz: nie porzucę cię, ci nie opuszczę. Jeśli w to nie wierzysz. Nie wierzysz w słowa Chrystusa. Dlatego werset 8 mówi: wierz Słowu. Werset 8 mówi: ci, którzy nie wierzą Słowu, druga połowa, potykają się oni. Jeśli nie wierzą Słowu, potykają się oni. To będzie wtedy Jezus kamieniem zgorszenia. I dlatego, tak kończąc, jak spojrzymy na werset 9, jesteśmy rodem wybranym. Jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym. Świętym znaczy dla Niego oddzielonym. On wziął nas sobie na własność. On położył, włożył Ducha Świętego do serc naszych jako rękojmie, żebyśmy rozgłaszali cnoty Jego. Żebyśmy tą czystość mieli, którą On ma, i ją głosili. Tą świętość, tą dobroć Bożą. Także podsumowując, fundament Boży Jezus Chrystus jest położony w życiu serca, w sercu dziecka Bożego. To jest powód do radości. Budujemy z najlepszych materiałów nam dostępnych, żeby one przeszły przez ogień, kiedy staniemy przed Panem. W tym wszystkim nie musimy się martwić, że Pan nas porzuci i opuści. Że gdzieś tam zabraknie nam siły. On to dzieło dokończy. I dlatego budujemy się w dom duchowy, podchodzimy do Niego z wiarą i patrzymy na Niego. Amen.